Chwała Bogu. Kochani, chwała Bogu, że z łaski Bożej jeszcze możemy tu być dzisiaj na tym miejscu. Dzień łaski, kochani, dzień zbawienia, dzień ciszy i spokoju. Bóg jeszcze nam to daje, kochani. Cichy, spokojny czas, aby dziękować Bogu. Wiecie, tą możliwość mamy, ten przywilej od Boga, kochani, że Go znamy, że do Niego należymy, że wszystko jest w Jego rękach, że jesteśmy tego świadomi, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Wszystko jest w Nim, w Chrystusie. Wszystko Bóg nam dał. Niczego tam nie brakuje. Niczego tam nie trzeba, kochani, dokładać. Wszystko jest. Chwała Bogu za to, kochani. Z wszystkim możemy przyjść. Z naszymi troskami, z naszymi problemami, kochani. W chorobach naszego ciała. Do kogo byśmy przyszli? Kogo już byśmy się, kochani, radzili dzisiaj? Gdybyśmy nie znali Boga, kochani. Wielu doradców kiedyś miałem. Jedyny i najlepszy doradca, do jakiego dzisiaj należymy. On najlepiej radzi. Z Nim dzisiaj możemy dokonywać, kochani, naszych wyborów, podejmować nasze decyzje, a kiedyś sami to robiliśmy. Jak to wychodziło? Jak to wyglądało? Może z początku fajnie, super. Ale wiecie, później to okazywało, czas pokazywał, po prostu czas pokazywał, czy to było dobre, czy to nie było dobre, kochani. Ja myślę, że nawet jako i wierzący ludzie teraz podejmujemy decyzje i może nam się wydaje, że one są właściwe. I często proszę Boga o to właściwe patrzenie właśnie, ten duchowy zmysł. Nie z ciała, ale z ducha. Aby on był właściwy. Aby to nasze patrzenie, kochani, było właściwe. Wiecie, tak w czwartek chciałem wyjść, ale Bóg się nie myli, kochani, naprawdę Bóg się nie myli i On wie, co jest nam potrzebne, jakie słowo nam jest potrzebne na dany czas, na to, co przeżywamy w naszym życiu. Jakie doświadczenia nas spotykają i wiecie, różne sytuacje mam w pracy, naprawdę. Dla mnie ta praca to jest takim ogniem, takim Bóg mi wiele tam pokazuje, naprawdę ma swoje narzędzia tam. On ma swoje narzędzia, żeby człowieka ukorzyć, uniżyć, żebyś się nie wynosił, żebyś się nie pysznił, żebyś szukał czegoś innego. Chcesz być naczyniem do celów zaszczytnych? Chcesz być takim naczyniem? To musisz upaść najpierw, się uniżyć, a później będziesz wywyższony. Kochani, a często jest tak u nas, że odwrotnie. Ja to widzę w swoim życiu. To nie jest kolejność. Uniżył samego siebie. Tak jest napisane. Uniżył samego siebie. Chrystus uniżył samego siebie, kochani. Ja myślę, że nam brakuje często tego uniżenia. Ja to widzę przez ostatnie te swoje tygodnie i to, co Bóg mi pokazuje przez tych ludzi w mojej pracy. To, co Mariusz też wspominał w czwartek, że tak, lepiej zamilczeć. Lepiej się nie odzywać. Przeczekać, kochani, bo gdy się bunt w sercu pojawi, to wtedy lepiej nic się nie odzywać. Bo różne słowa padają. Wiecie, i tak było u mnie też ostatnio. Różne słowa. Jeden dzień przetrzymałem, cisza, spokój, nic. A na drugi dzień znowu ciało. Ciało chce górować. Wiecie, tam ze światem nie pójdziesz na ugo. On się tam nie zgodzi na to. On chce się pysznić. On chce się wywyższać. On nie będzie siedział cicho. Nie pójdzie z tobą na ugodę. Nie poda ci ręki. Nie zgodzi się z tobą. Tam nie ma zgody. Ciemność ze światłością. Nie ma tam czego szukać. Jak wyjdziesz poza Boże terytorium, to wchodzisz na te inne terytorium. Tam są inne zasady. Tam się kończą zasady Boże, kochani. Tam zaczynają się inne zasady. Już tylko gdy wsiądę do autobusu, to jest inna rzeczywistość już. Wiecie, łaska to jest od Boga, że człowiek może to widzieć. To nie my sami z siebie, kochani. Nie my sami z siebie. Możemy czynić coś dobrze. Bóg ma swoje narzędzia, kochani, aby nas zmieniać. Wiecie, i moją przełożoną jest osoba dużo młodsza ode mnie, ale jakie to ma znaczenie? Czy ona jest młodsza, czy ona jest starsza? Jak jest młodsza, to ja mogę się wynosić i pysznić, tak? A jak jest starsza, to nie. To nie ma znaczenia. Wiecie, i sam kiedyś rozdawałem pracę tym ludziom, a teraz ta osoba jest moją przełożoną i wiecie, jak widzę w sobie, jak ciężko mi tam się zniżyć do tego i słuchać teraz jej poleceń. I to nie ma żadnego znaczenia, że ona jest młodsza ode mnie dużo i Bóg nie patrzy na to. Bóg patrzy na nasze serca i chce nas zmieniać. Wiecie, i to jest łaska, że Bóg jeszcze chce nas wychowywać. On chce nas przygotować. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Psalm 73. Tak dobrze on obrazuje to wszystko. Wiecie, kochani, tą wyniosłość, tą pyszność taką. Ja myślę, że my często też tak patrzymy na to. Przynajmniej ja nieraz patrzę na tych ludzi i ktoś ostatnio mówił takie słowa, że ja jestem dobry i takie nawet nie w słowach to człowiek potrafi wyrazić, ale pomyśleć sobie to i takie samo zadowolenie przychodzi, wiecie, i że ja coś dobrze zrobiłem. Ale gdyby nie Bóg, ty byś nie mógł niczego dobrze zrobić. Kochani, żaden z nas nie mógłby czynić dobrze, gdyby nie Bóg. Ja myślę, że o tym wiemy. Jak często dajemy się łapać, ja przynajmniej daję się łapać, jak właśnie jestem, czy w moim domu, czy w mojej pracy, to ciało chce górować i czy pomyślność bezbożnych jest trwała? Ja myślę, że nie jest trwała, kochani. Myślę, że my też o tym wiemy. To jest na jakiś czas. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień. zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają, nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się, grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Nie będę czytał tego całego psalmu. Wiecie, ostatnie trzy wersety. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką z serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Niech Bóg błogosławi nas, kochani. Niech mówi do nas. Ja myślę, że chce mówić. Chce mówić z wysokości, a kochani, naprawdę, wychodząc na to miejsce, nie chcę mówić, kochani, od siebie, naprawdę. Często się o to modlę. Aby to było z nieba, kochani, z wysokości. Tam od Boga. Jego słowo, kochani, On zna nasze serca. Wie, czego potrzebujemy. Wie, w jakich znajdujemy się położenia. Mamy troski, mamy choroby. Bóg wie. Bądźmy blisko Boga, kochani. Bądźmy blisko Chrystusa. Tego życzę sobie i wam. Amen. Chwała naszą Panu. Nie chcę tego powiedzieć, żeby to było odebrane jako brak skromności, ale takie miałem zawsze przeświadczenie, że kiedy Krzysiu decydował się odejść i jemu nie zależało na tym, żeby być, kiedy dawaliśmy mu ten czas. A Krzysiu mówi, nie, on dzisiaj chce być wyłączony. Z Grażynką też rozmawiałem, a nie będę mówił treści tej, ale o czym do Krzysztofa mówiłem, że prawda? Że Krzysiu na pewno wróci. Taką miałem wiarę, taką miałem nadzieję, że on na pewno wróci. Tylko obawiałem się jednego, że może doświadczenie być większe. Jakoś tak Krzysiu chciał tego kopnięcia i bałem się, że go rzeczywiście Bóg będzie musiał kopnąć, ale obawiamy się nieraz jakby, że Bóg, ale Bóg jak musi, to jest ostateczność, żeby kogoś mocno dotknąć, ale jeżeli nie musi, to nie dotyka się w jakiś drastyczny sposób. On po prostu zna serce człowieka i wie, jak do człowieka dotrzeć. Też tak do dzisiaj chyba miałem takie obawy, boję się, żeby Krzysiu znowu nie wrócił. Znaczy, to są moje obawy, bo Krzysiu miał takie te tendencje, ale tak dzisiaj mówił, że z czego wyszedł, no ja oczywiście nikomu nie musisz tego mówić, nie powinieneś nawet tego mówić, to jest między tobą a Bogiem. Bóg ci to wybaczył, Bóg okazał łaskę. Ale myślę, że jeżeli wiesz, z czego wyszedłeś, to już na pewno nie będziesz chciał do tego wrócić. Odchodząc, nie wiedziałeś, w co wchodzisz, ale dzisiaj wiesz, w czym byłeś i z czego cię Bóg wyciągnął. I to chyba będzie takim hamulcem, żeby już nie upadać, żeby nie grzeszyć, żeby nie lekceważyć grzechu. Jest coś najgorszego, jeżeli człowiek wierzący lekceważy grzech. Igra z ogniem. Chciałbym dzisiaj przeczytać znany fragment z Dziejów Apostolskich. Trochę inaczej na niego. Nie będę mówił o tym, co zawsze jest sednem, czy jakby epitafium wszystkich historii, które mamy. A chcę się skupić na innej rzeczy, na takiej właśnie rzeczy, która nas najczęściej, znaczy od nas zależy i nas najbardziej dotyka, w której my często jesteśmy i nie umiemy odnaleźć się w takiej sytuacji, czy no, czujemy się niepewnie i mamy mnóstwo znaków zapytania i najwięcej w takich momentach rodzi się naszej niewiary. Wtedy ta niewiara nas po prostu dopada, każdego człowieka. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział i pięć pierwszych wersetów. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział od pierwszego do piątego wersetu. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o dziewiątej. I niesiono pewnego męża, choromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego rzekł, spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. Czy jest coś dziwnego w zachowaniu tego człowieka, tego chorego człowieka? Czy w jego przypadku to, o co prosi, jest rzeczą najważniejszą? Czy wie, o co prosi? Proszę? Proszę? Czy powinien o coś innego prosić? Czy my wiemy, o co prosimy? To jest, wiem, że to jest takie podchwytliwe pytanie. Czy wiem, o co proszę? Człowiek chory od urodzenia, chromy, a więc prawdopodobnie, znaczy się najprawdopodobniej, bo miał był chromy, znaczy, prawdopodobnie bez wad ręce chyba miał sprawne nogi od dołu, prawdopodobnie od dołu, dlatego że go sadzano go przy tej bramie od urodzenia, a on po prostu żebrał, czyli wyciągał ręce po jałmużnę. Od urodzenia. Nie wiemy, ile miał lat. Myślę, że już był człowiekiem dorosłym. Może między 30 a 40 lat. Codziennie przynoszono go pod bramę piękną, zwaną piękną, a ta brama, nazywano ją piękną, a to jest brama złota. A brama złota jest to brama, w którą między innymi, znaczy to jest takie najbardziej, największe takie wydarzenie było, przez tą bramę Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Ona ma znaczenie dla chrześcijan, też miała znaczenie dla Żydów, dlatego że przez tą bramę wchodziło się na wzgórze świątynne. I gdybyście spojrzeli na mapę Jerozolimy, to ona właśnie była przy świątyni. Przez tą bramę wchodzono do świątyni, na wzgórze świątynne. Przez tą bramę też wychodziło się na Górę Oliwną. Ta brama dzisiaj jest zamurowana w XVI wieku. Została zamurowana w 1530 roku przez władze osmańskie. Nie będę się dlaczego i tak dalej, kulisy tego. Ale do dzisiaj ta brama jest zamurowana i oczywiście już dalej nie będę mówił, ale wiecie, że to jest związane z tym, że Pan Jezus przez nią wejdzie, że ją rozwali. Kiedyś nasz Darek mówił, że pierwszy pojedzie ją rozwali z Wałcza. Też on u siebie w zborze zrobił jakby imitację tej bramy i oczywiście tam jest wejście. Także jest to szczególna brama, ale codziennie przynoszono go pod tą bramę, złotą bramę, czy zwaną piękną bramą. Blisko była świątynia, czy miejsce świątynne. Nikt nie pomyślał, być może ci, co go przynosili, nie pomyśleli o tym, a też i on nigdy jakby nie wyraził prawdopodobnie woli, żeby go na przykład zaniesiono do świątyni. Może to nie jest jakieś, może na pozór to nie ma jakiegoś znaczenia. Ale kiedy go sadzano pod tą bramą, myślę, że też z jego woli, jego jedynym jakby pragnieniem było, aby mu pomagano finansowo, aby mógł przeżyć, aby miał środki do życia, aby żyć. To też jest taki jeden z niewielu przypadków, że kiedy później dochodzi do uzdrowienia, najczęściej jest to wiara twoja cię uzdrowiła. Pan Jezus często do tych mówił, nie, co chcesz, żebym ci uczynił. I, prawda? Znamy te wszystkie, tam zawsze chodziło o wiarę danego człowieka, który był później uzdrowiony. Wiara twoja cię uzdrowiła, prawda? Nie znalazłem takiej wiary w całym Izraelu. Pan Jezus często to mówi. Czy wierzysz? Wielu tych, którzy przychodzili, to wołali i zlituj się nade mną do Pana Jezusa, prawda? Zlituj się. Wiedzieli, że tylko On może. Tu nie ma tego takiego momentu, w którym ten człowiek by wyraził swoją wiarę. Wynika z tego, jakby apostołowie uzdrawiają go, człowieka, który nie ma wiary, prawda? Jest to dla nas, powiem, myślę, że w tej chwili jest to dla nas krzepiące. Nie mam wiary, a mogę być uzdrowiony. Nie mam wiary, a Bóg może rozwiązać moje problemy. Czy tak rzeczywiście do końca jest? Czy możemy taki wniosek z tego wyciągnąć? A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. Drodzy, jest taki pewien znacząca rzecz. Piotr mówi: spójrz na nas. Prawda? Mówi: spójrz na nas. I oczywiście jest pisane, i Piotr spojrzał uważnie w jego oczy. Po co spojrzał w jego oczy? Czy to ma znaczenie? Piotr mówi: popatrz na nas. Najczęściej osoby, które gdzieś tam siedzą właśnie, te, które czegoś potrzebują, od kogoś czegoś, mają wzrok spuszczony. Wstydzą się jakby swojego położenia i tego, co robią, chociaż muszą to robić. Ale się wstydzą. Myślę, że mamy do czynienia i spotykamy ludzi, tych, którzy no u nas może nie są aż do końca, aż tak bardzo chorzy, ale kiedy ich widzimy, oni najczęściej no, mają te swoje pozycje, takie jak a nie inne, i na ogół się nie patrzą tobie w oczy. Wstydzą się swojego położenia, wstydzą się tego, że tu w ogóle są i że proszą, są jakby zdani na twoją łaskę. Zlitujesz się, czy się nie zlitujesz? Zwróć uwagę na to, ale tak najczęściej jest. Chociaż niektórzy nieraz się patrzą, może nawet ile tam mu, ale najczęściej mają głowę spuszczoną. Tak, ale nie chcę o tym mówić, że to jest praca. Ja nie chcę tego dotykać, bo to już jest zupełnie coś innego. Ja chcę zwrócić uwagę na tych, którzy rzeczywiście tego potrzebują, a może nie mamy takich przykładów, jak były wtedy, prawda? Ci ludzie byli, no dzisiaj nie ma takiego
nie widziałam przynajmniej, aby ktoś obłożnie chory był przynoszony w pozycji leżącej i tak dalej, i tak dalej. Chociaż są, no troszeczkę, ale dochodzą sami. A tu jest przypadek, że ten człowiek nie był w stanie sam tam dotrzeć. Jego musieli po prostu przynieść. I Piotr prosi, aby spojrzał, aby podniósł swój wzrok i spojrzał. I Piotr też głęboko utkwił wzrok w jego wzroku. Jest ten kontakt. Dlaczego Piotrowi o to chodziło? Co Piotr zobaczył? Proszę? No pięknie, Halinka. Wiarę. A był w liście inny fragment. A był w liście też Dziejów Apostolskich pewien człowiek chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok, spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby go uzdrowić. Nie jest to tak, że ten człowiek był bez wiary. Ten kontakt wzrokowy był po to potrzebny Piotrowi. Piotr spojrzał i widział, myślę, zobaczył też, nie mamy tego, ale w innym, dlatego przytaczam ten inny fragment Słowa Bożego, gdzie Paweł z kolei patrzy się i zobaczył dość wiary. To jest ciekawą rzeczą, prawda? Jak Paweł mógł zobaczyć. No ale Paweł był bardzo blisko Boga i to byli mężowie Boży, którzy mieli dar uzdrawiania. Tak, nie wiem, czy tak określić, dar uzdrawiania, ale właśnie uzdrawiali i potrafili, nie wiem, Duch Święty im to objawiał, ale po to było, że spojrzał i ten człowiek nawet nie musiał nic mówić, a on dostrzegł, że ma dosyć wiary. A więc jednak, w pierwszej chwili miałem nadzieję, że można bez wiary być uzdrowiony. Miałem taką nadzieję, że ktoś tylko, a ty możesz sobie, nie wiem, skąd ten człowiek miał wiarę? Skąd ten człowiek miał wiarę, skoro nigdy nie poprosił o to, aby go ktoś uzdrowił, prawda? Kiedy mamy ten przykład przy studawce Siloe, tak? Tych, którzy leżeli tam, to oni tam mieli nadzieję na uzdrowienie, prawda? No ale tam było, chodziło o to, że kto pierwszy, żeby ktoś był, kto go wniesie. A ten biedak nie było, ale to on miał. On jakby wyrażał swoją tą postawą, tą nadzieją, wiarę, że będzie uzdrowiony. Ten człowiek był zawsze przynoszony pod tą bramę. Nawet nie pomyślał o tym, że a może do świątyni, a może poprosić o to, żeby ktoś się za mnie pomodlił. Tylko tak sobie myślę, kogo mógł prosić? Faryzeuszy, uczonych w piśmie. Ale Jezus też wjeżdżał przez tą bramę. Tak myślę sobie, że on od urodzenia, czyli musiał mieć kontakt. To dlaczego Pan Jezus go nie zobaczył, prawda? Dlaczego Pan Jezus na niego uwagi nie zwrócił? Rodzą się nam pytania. Myślę, że Pan Jezus wiedział doskonale o tym człowieku. Jak myślicie, czy Jezus nie wiedział, że jest ktoś taki? Czy Bóg, że go wcześniej nie znał? Jak on był jeszcze młodszy? Znał czy nie? Musiał. Każdego zna. Bóg wiedział, że przyjdzie czas i na niego. Jego po prostu czas przyjdzie. Jego czas przyjdzie. Ten człowiek miał wiarę. Nie wiemy jaką, ale miał wiarę. Nie wiem, nie wiemy, czy narzekał, czy nie narzekał, ale czekał i póki co po prostu prosił o to, co mogli mu dać. Kiedy Jan z Piotrem wchodzili, no, nawet się na nich nie spojrzał. Po prostu był tym, wszyscy przechodzili, nie patrzył się nawet, kto wchodzi. Po prostu prosił o to, co mogą mu dać. Nie spodziewał się, że ktoś przyjdzie i da mu coś innego. Że da mu po prostu uzdrowienie. Można powiedzieć, nie robił nic w tym kierunku, ale jakąś wiarę miał. Ta jakaś wiara, i nie wiemy jaka, ale była wystarczająca, żeby być uzdrowionym. Bo to nadszedł Piotr i Jan, A oni zobaczywszy go, po prostu wiedzieli, co jemu jest potrzebne. Oni wiedzieli, że nie pieniądze mu są potrzebne. Że one mu, te pieniądze tak naprawdę to mu do końca szczęścia nie dadzą. Te pieniądze to tylko były po to, aby pomóc mu egzystować. Po prostu wieść taki żywot, na jaki wiódł przez te kilkadziesiąt lat. Oni wiedzieli, co mu naprawdę jest potrzebne. Nie czekali nawet na jego prośbę, co chcesz, żebyśmy ci uczynili. Nawet nie ma takiego pytania. Tylko mówią później, ja tego fragmentuję, nie czytam, ale nie mamy złota, nie mamy srebra, nie mamy pieniędzy. Nie mamy pieniędzy. Można powiedzieć, człowiek, który nie ma pieniędzy, nie może pomóc finansowo. Nie chcemy takich, chcemy raczej przyjaciół, byśmy chcieli. Człowiek raczej chce przyjaciół, którzy mają wpływy, którzy są bogaci, bo w razie czego, prawda, bo w razie jakiegoś nieszczęścia, taki przyjaciel, czy taki znajomy, czy taki kolega, czy koleżanka może pomóc mi, prawda? Może mi pomóc? Może. A ktoś, kto nie ma nic, nie ma pozycji w tym świecie, może pomóc? No nie może, nie za bardzo. My też tak myślimy. Taki ktoś nie może pomóc. Można powiedzieć, gdyby tam Pan Jezus się znalazł na tym miejscu, też by powiedział, ani złota, ani srebra nie mam. Ale to, co mogę, to ci dam. A to jest coś, co jest najcenniejsze, prawda? Został uzdrowiony po kilkudziesięciu latach. Od urodzenia nawet nie wiedział, jak to jest, kiedy inni biegali, czy chodzili, on tego w ogóle nie znał. Ale jakąś wiarę miał. Nie wiemy, dlaczego tak długo to trwało. I to nie jest, powiem, i to nie leży w tym, jakby w mojej też, żeby to wyjaśniać, bo tego nie wiemy. Po prostu tego nie wyjaśnimy. Ale prawdą jest, że Bóg po prostu o nim wiedział. Po prostu o nim wiedział. I przyszedł czas, że go uzdrowił. Drodzy, wiara zawsze jest potrzebna. I nie chcę mówić, czy taka, czy mam taką wiarę, czy nie wiem jaką. Wiara jest potrzebna. Musisz po prostu mieć tą wiarę. Do wszystkiego. Ten fragment mówi tylko i wyłącznie jakby o tym uzdrowieniu fizycznym. I my najczęściej, dla nas największą takim wydarzeniem to jest dla ludzi wierzących, właśnie gdy się dzieją cuda, prawda? Gdy ktoś jest uzdrowiony, to jest coś, wtedy dzieje się rzecz nieprawdopodobna, prawda? A to już nie, to nie jest aż takie, najważniejsze jest to, co się dzieje wcześniej, drodzy. Bo to, co się dzieje wcześniej, to jest to, co się dzieje u nas w naszym wnętrzu. To, co się dzieje z nami, z naszą postawą, która później jest wynikiem tego, że Bóg może coś po prostu zrobić. Może nas uzdrowić, na przykład. Rozwiązać problem. Zależy, z czym, jak przychodzimy przed Boży tron. Gdzie przychodzimy, do kogo przychodzimy i o co prosimy. Nieraz wstydzimy się nawet poprosić. Mało tego, nieraz się boimy o to prosić już. Nieraz boimy się powiedzieć, nieraz to tak do tego wracam, nieraz boimy się coś postanowić w naszym życiu, postanowić z wiarą. Drodzy, boimy się postanowić coś z wiarą, będę się modlił i wierzę, że Bóg mi odpowie, że Bóg rozwiąże, prawda? My się boimy tak stawiać sprawę przed Bogiem. Wolimy właśnie wtedy stanąć sobie gdzieś tam dalej i prosić o coś innego, a niech się inni może o mnie modlą, a może jakoś to będzie, wymyślamy, albo właśnie w takiej pozycji stajemy gdzieś daleko, daleko jakby boimy się tej bliskości z Bogiem. I tak może trwać bardzo długo, a boimy się stanąć z wiarą w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób po prostu poprosić Boga. Czy nie jest tak? jest tak w naszym życiu. Boimy z wiarą poprosić się, poprosić Boga o rozwiązanie, o pomoc. Bo to jest właśnie wiara. Bo to jest tam, nie określam tego, czy to jest duża, czy to jest mała wiara. Ale to jest wiara wystarczająca do tego, aby Bóg odpowiedział. Aby Bóg uzdrowił. Aby Bóg rozwiązał. Ten fragment, kiedy go przeczytałem, to był dla mnie, początkowo pomyślałem sobie, jest wyjście bez wiary. Ale zastanowiłem się, dlaczego ten wzrok i ten odnośnik wyjaśnił mi wszystko. Spojrzeli głęboko w jego oczy. A kiedy spojrzał, zobaczył, że ma dość wiary. Czy mam dość wiary, drodzy, do zwycięskiego też życia? A nie chcę tylko tego odnosić do naszych takich potrzeb fizycznych, tylko materialnych, ale też naszych duchowych potrzeb. Bo to jest zwycięstwo, to jest pewien uzdrowienie, to jest epitafium, to jest takie sfinalizowanie, prawda, wszystkiego. Ale to dochodzenie, drodzy, jak do tego dochodzimy? Jak stajemy przed Bogiem? Jak stajemy przed Bogiem? Zawsze, kiedy słyszę taki, że ktoś co, teraz Władek mówi o Pawełku, to od razu u mnie coś się dzieje, tak jak jest wykres, części sejmografu, tak? I jest, a nagle, nie? I spokój. I u mnie zawsze jest takie tąpnięcie. Kiedy dowiaduję się o czymkolwiek takim, czy, to mam takie zachwianie jakby i wątpliwości i dlaczego to jest. Nie wiem jak u was, ale tak u mnie jest. A później zawsze przychodzi, czy zawsze się radujcie, za wszystko dziękujcie. Nie, to mnie prześladuje. Dlaczego nie innych? Pan Bóg mi nie daje przemyśleń, tylko zawsze takie przemyślenia. I my zadajemy sobie często pytanie i mówimy dlaczego? Bo zadajemy. Jest to dla nas. Nie myślimy o tym, żeby Bogu dziękować, żeby Bogu się radować, kiedy nas coś dotyka. To o tym wtedy absolutnie zapominamy. Myślimy zupełnie o innych rzeczach. Po prostu właśnie zachowujemy się jak każdy człowiek, jak nasza natura nam mówi. Gdzieś z boku, gdzieś przykucnąć i nagle ten Pan Bóg to jest, głowę spuszczamy, nie patrzymy się, nawet nic nie mówimy, ewentualnie dlaczego, ale nie stajemy przed naszym Bogiem po prostu z wiarą. Kiedy jest wszystko dobrze, to my potrafimy stanąć przed Bogiem, dziękować, prawie unosić się, prawda? A kiedy właśnie przychodzi taki moment, Pawełek chyba, i to w czwartek, mówił, że to doświadczenie spowodowało co? Że normalnie usiadł, nie? Że, i te doświadczenia właśnie powodują, że my wtedy normalnie tacy mali i już nic nie chcemy i myśli, które wtedy do nas przychodzą, które nas bombardują, oczywiście to są, diabeł nie śpi wtedy, on to robi. A dlaczego nie stajemy wtedy, dlaczego wtedy też nie mamy tej postawy, tej wyprostowanej postawy? Ja nie wiem, żeby ktoś zrozumiał, że wyprostowana postawa przed Bogiem to coś aroganckiego i nie. To właśnie przed Bogiem dalej po prostu stoję, Boże, z wiarą, z nadzieją, a nawet z radością. Boże, Ty wiesz, dziękuję Ci. Wiem, że przyjdzie rozwiązanie. To jest tylko doświadczenie. Nie stajemy tak, prawda? Chowamy się, tak jak piesek. Ogon pod siebie i w długą. O co prosimy? Gdzie przychodzimy? Gdzie stajemy? Dałby Bóg, drodzy bracia, siostry, abyśmy szli do tego miejsca najświętszego, przed Boży tron. Nie zadawalajmy się bramą, nawet piękną, złotą, że przynależnością. No jestem w zborze. Mamy przystęp do miejsca świętego. Mamy przystęp przed Boży tron. I przede wszystkim wtedy, kiedy nas to dotyka, bo Bóg, kiedy Kiedy przychodzą do nas doświadczenia, to Bóg nie chce, to nie po to, żebyśmy się chowali, żebyśmy uciekali, wtedy jesteśmy jacyś gorsi, się czujemy. Nie. No to wtedy właśnie Bóg chce, mi przychodź do mnie. Po to jestem. Po to po prostu jestem, żeby ci teraz pomóc. Teraz jestem twoim przyjacielem. Nie wiem, czy Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, tak też pomyślałem sobie, czy go tak brzuch bolał jak Pawełka. Czy go w ogóle kiedykolwiek ząb bolał? Nie wiem, raka chyba też nie miał. No i innych chorób. Tak pomyślałem sobie, oczywiście. Ale czy Pan Bóg, czy Pan Jezus nie wie, co to jest cierpienie? Myślę, że w końcówce swojego życia wszystkich, powiem, korona cierniowa, biczowanie, a też i ukrzyżowanie, tam wszystko bolało. Tam były wszystkie cierpienia. Nawet i takie, które kobiety przechodzą, a mężczyźni przechodzą. On miał jeszcze większe cierpienia. On wie, co to jest cierpienie. I on wie, że w cierpieniu, bo on wołał, kiedy to miał na niego przyjść, on nie chciał, prawda? Ale modlił się, gorąco się modlił o to, aby ojciec był z nim, aby ta pomoc z nieba przyszła do niego. I on wiedział, Pan Jezus w tym cierpieniu wiedział, co jest człowiekowi najbardziej potrzebne. Kiedy cierpimy, kiedy mamy problemy, kiedy nas dotykają różne rzeczy, Bóg wie, Jezus Chrystus wie, co jest nam potrzebne. Ale potrzebna jest Jemu nasza postawa, abyśmy przychodzili przed Jego Boży tron. Nie chowali się, ale przychodzili do Niego z wiarą i z wiarą prosili o rozwiązanie, o pomoc, o pocieszenie. Amen.
Panie, będzie Panu Bogu. Powiem, że brakuje mi tych usług braci. Nie pamiętam, kiedy Mirek albo Krzysztof usługiwali. No, tak się obawiam. Wolałbym, żeby usługiwali. Mam nadzieję, że i taką prośbę do was już naprawdę, bo jak to tak nie wychodzi, to żebyście w wierze nie zaniżali tych, bo wiem, że jak się wychodzi do świadectwa, do słowa, to pilnuje się swojego życia, prawda? Wiary. Jest to taki motyw do tego, żeby być blisko Boga, także nie udaje się wam na razie wyjść, ale niech przez to nie upadnie wasze życie duchowe, ale nie zniży się. Bo jakby miało, to ja rezygnuję na wasze konto. Ale to słowo, które było dzisiaj i w świadectwie, i słowo od początku, na początku, jest naprawdę cudowne, wspaniałe. Bóg nam daje takie bardzo, powiem, treściwe słowo. Można naprawdę wiele z niego otrzymać, wiary, sił duchowych. I dałby Bóg, żeby tak było, żeby to było naprawdę wykorzystane przez nas. Też takie mam pytanie, albo chciałbym tak przypomnieć jeszcze raz to, co Piotr tak pod koniec usługi zapytał się, czy mamy w sercu taką wiarę, czy mamy takie przekonanie już, czy jesteśmy, tak czy tak już znamy Boga, że gdy przychodzą doświadczenia i próby, które tam, to, że przerastają, to nie ma żadnego znaczenia, wiecie. Ja myślę, żadnego znaczenia, czy wielkie, czy małe, czy to jest taka choroba, czy taka, czy to katar, czy to zawoł. Nie ma znaczenia żadnego przed Bogiem. Czy mamy taką, czy na tyle znamy Boga, żeby tak stanąć przed Nim, faktycznie podnieść oczy i myśleć, Panie, ja wierzę. Ja wierzę bezgranicznie, że Ty masz moc. Nie boję się tego, co przede mną. Nie boję się tego, że mnie nie wysłuchasz. Że Ty nie słyszysz mnie. Czy mamy taką wiarę, by tak móc powiedzieć, jak Pan Jezus powiedział, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I to idzie tak, powiem, to idzie tak naprawdę jak spłatka. Tutaj ta historia to jak spłatka. Piotr i Jan idą na nabożeństwo. Po drodze patrzą. Ktoś prosi ich. Jak spłatka, bez wstępnego postu, bez nie wiem czego tam jeszcze. Mamy coś dla ciebie innego. Coś. Ten człowiek, może dlatego tak pomyślałem sobie, nie szedł, czy nie pomyślał, żeby iść do świątyni, czy tam się pomóc, czy poprosić kogoś o modlitwę, bo jak świat światem, nikt nie słyszał, żeby chromemu od urodzenia. Tak cytuję wiersz, który jest o Jezusie powiedziany, ale w innym przypadku. Jak świat światem, nikt nie słyszał, żeby ślepemu od urodzenia przywrócić wzrok. I jak świat światem, nikt nie słyszał, żeby chromego od urodzenia uzdrowić, żeby skoczył na swoje nogi. Więc co on miał iść, jak świat światem, wszyscy wokół i on sam myślał, to jest poza moim obszarem. Takie już mam mieć do końca życie. A więc taka ważna, taka niezwykła sprawa, a Piotr bez żadnego, spójrz na nas. To, co mam, to ci daję. Wiecie, więc nie ma żadnego znaczenia, czy to jest sprawa wielkiej wagi, czy małej wagi, czy nasza potrzeba jest taka, to sam nie dam rady, czy to taka malutka, że może nie ma. U Boga przecież nie ma nic. Bóg świat stwarzał słowem swoim. Rzekł i stało się. I takim samym jest, czy mamy tyle, czy znamy już tak na tyle Boga, znamy. I to trzeba znać go nie tylko z Biblii, a trzeba znać go też z życia swojego. Znać z tych rozmów, które się z Bogiem przeprowadza, znać z tych społeczności, które się ma w komorze, gdzie się rozmawia z Bogiem. Znać z tych doświadczeń, które przechodziliśmy, właśnie one są potrzebne, żebyśmy go poznali. Żebyśmy wiedzieli, że jest dobry. Żebyśmy wiedzieli, że gdy wołamy, to słyszy. Że nie ma powodu do tego, żeby bać się. Nie ma powodu. Bo Pan jest z nami. Pierwszy list Jana. Urszula się dzisiaj mnie pyta tak przekornie, masz kazanie rano? Ja mówię, jeszcze nie. Ale się śmieje i wierzę, że nie mówię tak. A tu mówi, to będzie takie przylepiało się do serca, czy takie takie sądzące serce? Ja mówię, chyba przylepiało będzie się. Też takie potrzebne. I to, no a co może się bardziej przylepiać jak ten temat? Fragment jest zatytułowany Bóg jest miłością. No przecież to tylko do przylepiania. Pierwszy list Jana, 4 rozdział. Od 7 wiersza. Powoli będziemy czytać, tak może ja będę czytał, nie cały fragment nie chcę czytać, ale tak, co mi przyjdzie na serce przy każdym wierszu, to będę przerywał, dobrze? Umiłowani. Miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. A kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Dotąd na razie, tak? Ponieważ nie ma czasu, więc nie mam też, chcę takie naprawdę skondensowane tylko te myśli swoje przekazać. Miłujmy się nawzajem. Pomimo tego, że jest to najważniejsze przykazanie, najważniejsze ze wszystkich, ile byśmy tam ich nie naliczyli, 10, czy jak Żydzi mieli 700 ileś tam przykazań, Jakbyśmy nie popatrzyli, jaki byśmy wachlarz nie wzięli, jest to najważniejsze przykazanie. Pierwsze. Bóg, Jezus odpowiedział to zawarł w pierwszym przykazaniu. Miłuj Boga swego jak siebie samego. Miłuj Boga z całego serca swego, a bliźniego swego jak siebie. To jest jedno i zamyka później w innym. To jest jedno największe przykazanie. Wszystko na tym zawisnęło. Więc najważniejsze bez względu przykazanie. Bezwzględnie najważniejsze. A sprawiające tyle problemów, bo z tą miłością bliźniego jest no nie zawsze najlepiej, tak? A bardzo często jest to taki wielki brak, że doprowadza do nienawiści, doprowadza do sporów, doprowadza do poróżnień, tak? Do płaczu, do łez, do bólu i tak dalej, i tak dalej. Bo jak możemy miłować? Tak mi trudno miłować. Bo tak mi trudno miłować. Bo ja chciałbym miłować, ale nie potrafię miłować. Wiecie, i jedno jest takie bardzo ważne w tym. Miłość jest z Boga. Kochani, miłość jest z Boga. Ja się nie dziwię, że ty nie potrafisz miłować. Naprawdę się nie dziwię, że ja nie potrafię miłować. Bo to nie jest z nas. My straciliśmy dar miłowania. My straciliśmy cechę miłowania. Bóg ją kiedyś dał. Bóg dał ją, włożył ją w serce pierwszych ludzi. Włożył. To była naturalna rzecz. Tak jak radość. Naturalna rzecz. Tak miłość była naturalną. Ale straciliśmy ten dar. Straciliśmy tą cechę i nie potrafimy. My nie potrafimy. Te nasze miłości są bardzo skomplikowane i tu w ogóle nie mogę, powiem, nie myślcie nawet o tej miłości, jaką ma mąż do żony, czy żona do męża, w sensie jak ma chłopak do dziewczyny, czy dziewczyna do męża, się zaręczają na podstawie miłości. Nawet nie myślcie o tej miłości, bo to jest karykatura miłości. Żadne powiązanie z tą Bożą miłością, o której jest tu mowa. Bo tamta to jest uzależniona na 100 000 sposobów. Naprawdę. Tam jest tyle więzów tej miłości, warunków, tyle warunków, że szok, z tego rozwiązać nie można. Natomiast to jest miłość Boża, która jest do wszystkich bliźnich, jest do braci. Miłujcie się nawzajem. I wiemy, jak to jest trudne. Jak to bardzo często jest prawie niemożliwe, myślimy, tak? Źle myślimy oczywiście, ale tak mówimy, bo w takich sytuacjach możemy być. Miłość jest z Boga. Miłość jest z Boga, to nie jest z ciebie. Jeśli próbujesz miłować kogoś na bazie własnych sił, zdolności, serca, uczuć, nie wyjdzie, nigdy nie wyjdzie, mi też nie wyjdzie. A chociaż żyję z Panem już tyle lat, nie wyjdzie mi. Jeśli mam miłować bliźniego swego, jak to jest napisane, na bazie swoich wartości, tego, co ja tutaj sobą reprezentuję, czy ty, nie wyjdzie. Miłość jest darem Bożym. Miłość jest od Boga. Miłość jest z Boga. Jeśli ktoś jej nie dostanie, to nie będzie potrafił miłować. Mimo, że to jest najważniejsze przykazanie, mimo, że Jezus je podkreślał, mimo tego, że jest powiedział, nowe przykazanie daje, jedne wam daje, odchodząc, pamiętajcie, żebyście się nawzajem miłowali. Po tym świat, pamiętajcie o tym. O wszystkim pamiętajcie, ale o tym szczególnie pamiętajcie. Pomimo tego, jeśli Bóg nam nie da miłości, to nie będziemy potrafili miłować. I będziemy mieli naprawdę usprawiedliwienia, że nie potrafimy miłować, tak? Natomiast jeśli weźmiemy miłość Bożą, nie trzeba będzie żadnych usprawiedliwień, bo będziemy po prostu wszystkich miłować. Będziemy miłować bliźnich swoich, będziemy miłować braci i sióstr, będziemy się miłować nawzajem. Mało tego, będziemy nawet miłować nieprzyjaciół. Nie będzie to heroiczny wyczyn. Heroiczny wyczyn. Och, nieprzyjaciela miłować. Tego, który, nie wiem, śmierć mi przyszedł zadać, miłować go. Heroiczny. Nie będzie to tak coś takiego, tak jak Piotr i Jan, wstań. To ślepego. Jej, gdyby wiedzieli, że to od urodzenia, to chyba by zdrętwieli ze strachu. Co oni robią? Nie. Wstań i chodź. Dlaczego to, co mam, to ci daję? Bo miał to od Boga. Bo miał to od Boga. Bo miał to od Ducha Świętego. Czy Bóg ma za mało? Żeby ślepemu, żeby chromemu od urodzenia powiedzieć wstań i chodź? I zerwał się, chodził? Nie. Bo mam to, co mam, ale miał. I dlatego tu jest napisane, że każdy, kto miłuje, narodził się z Boga. Bo inaczej nie umiałby miłować. Bo miłość jest z Boga. A więc każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Jeśli mówisz, ja nie umiem miłować, ja nie potrafię tego miłować, brata czy siostry, ja nie potrafię miłować bliźniego swojego, ja mam problemy z tym, to trzeba się zapytać, czy znasz Boga, czy się narodziłeś z Boga. Bo jeśli się narodziłeś z Boga, nie będziesz miał problemów. Będziesz miłował. Dlatego w 8 wierszu, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A więc człowiek, który staje się Bożym dzieckiem, stąd też jest potrzebne to nowe narodzenie, stąd jest ta konieczna jest ta zmiana, to jest naprawdę całkiem nowe życie. Moment, w którym życie nabiera całkiem nowego kierunku, tempa, smaku, wszystkiego. I ono już jest, powiem, ozdobione miłością. Miłością do Boga i miłością do bliźniego. Ludzie, którzy byli, nie wiem, no, którzy byli okrutni, ludzie, którzy byli straszni, którzy krzywdzili, no, ludzie, których powiem, cała natura bandycka. Przez takie świadectwa, nie? Nagle nawracają się i mówią, jej, kochany, ja bym każdego w autobusie, na przystanku, ja bym każdego wyściskał. Jak ja go kocham? No, co to jest? Gdzie się znalazły te pokłady? Nigdzie nie było tych pokładów, bo to, co było, to miał, emanował. Ale Bóg dał mu miłość. Bóg po prostu jak narodził na nowo, dał mu miłość. To jest dar Boży. Miłość jest z Boga. Miłość jest z Boga, pamiętajmy. Dlatego jeśli szukasz u siebie i mówisz, jak trudno mi znaleźć, to oj, ja czemu nie mogę znaleźć, to nie tu szukaj. Tam zobacz, skąd miłość przychodzi. Coś tam jest nie tak. Między tobą a Bogiem. Coś w tej relacji jest nie tak. Tobą ma Bogiem. Nie tobą ma bliźnim twoim, którego nie potrafisz miłować. Czy nie jesteś w stanie wykrzesać miłości. Nie tu jest problem. Nie szukaj tej przyczyny też tu u siebie. Ty tak, no i czemu? Poszukaj. Przyczyna jest między tobą, a tam coś zostało przerwane. Bo miłość jest z Boga i nic z nikogo. Z nikogo więcej. Miłość jest z Boga. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość. Bardzo ważne słowa, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Dodam z innego, kiedy jeszcze byliśmy dalecy od Boga, kiedy jeszcze byliśmy nieprzyjaciółmi Boga. Na tym polega miłość. Zobaczcie, że ta Boża miłość potrafiła miłować, kiedy byliśmy nieprzyjaciółmi. No potrafiła nieprzyjaciół miłować. Bóg nie zrobił tak, że najpierw nas nawrócił, najpierw zaczęliśmy płakać nad naszymi grzechami, przepraszać Boga. Boże, jak ja bym teraz chciał innym życiem żyć. A Pan Bóg usłyszał to, powiedział, o, aha, dobra, poślę swojego Syna. I posłał. I już możemy żyć innym życiem. A nie było tak. Nie, nie. Zanim żeśmy doszli do tego, kiedy byliśmy w grzechach naszych, kiedy nienawidziliśmy Boga, nienawidziliśmy bliźnich, miłowaliśmy siebie, byliśmy nieprzyjaciółmi Boga. Na tym polega miłość Boża. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga i nie myśmy wołali, ale Bóg nas umiłował i posłał swojego Syna. Zobaczcie, więc teraz jeśli Bóg daje tą miłość, czy jest problem w tym, żebyś miłował tego, który jest odwrócony od ciebie? Nie ma problemu. Bo my wszyscy byliśmy odwróceni od Boga. Gardziliśmy Bogiem, a Bóg nas miłował. Jeśli teraz Miłość jest Bożym darem. Czy masz problem? Będziesz miał problem, jak dostaniesz tą miłość? Czy będziesz miał problem, żeby miłować nawet tego, który do ciebie się odwrócił? No nie będziesz miał. Czy będziesz miał problem, żeby miłować siebie nawzajem? Nie będziesz miał problemu. Jeśli mamy tą miłość brać siebie, to oczywiście wielki problem, nawet nie do przeskoczenia problem. Nie do obejścia. Nie da rady. No nie da rady. Nie da rady miłować tego, kto jest ci wrogiem. Nie ma rady miłować tego, kto jest ci dokucza tylko. Nie ma. Nie ma siły na to. Ale to nie o tą miłość chodzi. Nie tą miłością mamy miłować. Nie to. I nie dlatego Bóg nadaje to jako najważniejsze przykazanie. Bóg daje nam miłość, daje, uzdolnił nas, wlał tą miłość i mówi, teraz używaj tej miłości. To tak jak z tym talentem, kochani, który dał, jeden talent dał. I mówi, używaj go. Dał ci talent, używaj go. Ale my nieraz tą miłość, powiem, ten dar Boży, zakopujemy. Zakopujemy. Nie szafujemy nim. A my mamy szafować. Mamy szafować. Mamy pomagać. Mamy się modlić jedni o drugich, czy nie? Czy lepiej nie lepiej zakopać? I co? Ale przyniosę panu ten talent. Przyniosę, jak przyjdzie. Ale co dostaniesz? Zabierze ci pan ten talent. Czy to jest coś pięknego, kiedy się modlisz o innych? Czy jest to pięknego, kiedy dźwigasz brzemiona innych? Bo miłość się do tego pcha? Szafuj tym. Słyszysz, że ktoś jest w potrzebie, słyszysz, że zbieramy koszyk, bo jest potrzeba taka, to nie kombinuj! Masz okazję! Masz okazję użyć talentu! Po prostu szafować nim, masz okazję! Przynieś z serca. To wtedy ruszasz tym talentem, a nie jest zakopany w ziemi. Nigdy go tam wtedy nie wykopią, bo zawsze się znajdą warunki, a po co, a jak to. A czy to na tym polega miłość? Umiłowani dalej jest zaraz po tym. To jest takie konkretne bardzo, bardzo konkretne. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, jeżeli Bóg nas tak umiłował, gdy byliśmy odwróceni od Niego, gdy byliśmy dalece od Niego, zanim jeszcze płakaliśmy nad sobą, i myśmy powinni nawzajem się miłować. No jeśli Bóg nas tak, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Czy to trzeba tłumaczyć? No nie trzeba, chwała Bogu. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. Od skąd jest miłość? Z Ducha swojego nam udzielił. Chwała Bogu. Jego naturą jest miłość, naszą nie. Ale Bóg z Ducha swego udzielił nam. Udzielił nam. Powiedział, brakuje wam. Widzę, że wam wszystkim w połczynie brakuje. Wszystkim. Brakuje wam zdolności do miłowania. Ale udzielę wam z Ducha mojego. Ja potrafię miłować. Ja jestem miłością. I udzielił. I udzielił nam. Chwała Panu Bogu. Szafuj tym darem. Zobaczcie, jak to powinno być, nie wiem, to powinno kipieć w społeczności. Ta miłość powinna, powiem, jak wrzątek, te kropeleczki, tak powinno być, taka gorąca. Tak to powinno być. Jak cudownie, gdy bracia w zgodzie żyją, tak? Nie tylko myślimy o braciach, tak, ale o zborze, o społeczności. Bracia i siostry, gdy Kościół w zgodzie, jak to miło, tam Bóg spuszcza błogosławieństwo jak rosę. Jej, coś pięknego, to cieszy Boga, bo Bóg z natury jest miłością. Nikt Boga nigdy nie widział, a mówisz, że Go kochasz. Nie widziałeś Go, a mówisz, że Go kochasz. Ja powiem tak, i byłoby to świadectwo nie wiarygodne. I jest to świadectwo niewiarygodne. Jeśli mówisz, jako miłuję Boga, A widziałeś go? No oczywiście, że go nie widziałem. A miłujesz go? Jest to niewiarygodne świadectwo. Jan mówi, to jest niewiarygodne świadectwo. Ale jeśli miłujesz bliźniego swego, o, to ty widziałeś Boga. To faktycznie miłujesz Boga. Jeśli miłujesz bliźniego, jeśli stać się na rzecz nadprzyrodzoną, bo to w świecie jest rzecz nadprzyrodzona, ta miłość. To jest rzecz nadprzyrodzona. Tego nikt nie ma. Jeśli widzisz, to jest, dlatego to jest świadectwo. Po tym poznają, żeście dziećmi moimi. To jest świadectwo Kościoła, bracia i siostry. Miłość wzajemna. To jest świadectwo Kościoła, Bożego Kościoła, żywego Kościoła. Nie, że inne pieśni śpiewamy. Że inaczej nabożeństwo przebiega. To nie jest takie świadectwo. Najpiękniejszym świadectwem i najbardziej wartościowym świadectwem, przemawiającym świadectwem jest to, że się miłujemy nawzajem. Bo to nie jest w stanie nikt, żadna społeczność, żadna organizacja, żadna partia nie potrafi tego wypracować. Żeby się tak miłować, jak Chrystus nas umiłował. Żeby miłować bliźniego swego jak siebie samego. Nikt nie potrafi wypracować. Lenin nie potrafił wypracować. Chociaż napisał, nie wiem ile tych tomów z 30. O równości, o braterstwie, o... Nie potrafił wypracować. A co wypracował? Co wypracował? Żeśmy ostatnio mówili. Co wypracował? Co jego spadkobiercy typu Stalin z miłością zrobili? O co wypracował człowiek? A jeśli w Kościele jest wzajemna miłość, to jest świadectwo potężne, niepodrabialne świadectwo. Po tym poznają, żeście dziećmi moimi. Po tym poznają. Nie trzeba wielkich transparentów. Nie trzeba wielkich działań. Mówią, żebyście musicie zaistnieć w tym mieście. Wyjdźcie na ulicę. Transparenty wystawcie, flagami pomachajcie, bębnami zadrum. Wyjdźcie. Oj. I wychodzą, a świat patrzy jak na swoich, którzy też flagami machają i też w bębny biją. A jeśli będziemy mieli wzajemną miłość, która będzie jak ten gotująca się woda, takie bąbelki cały czas, taka gorąca, taka czujna, taka od razu, taka nie bez namawiania, bez tłumaczenia, po prostu to jest mój brat, to jest wzajemnie się miłujcie. To jest świadectwo Kościoła. I po tym poznajemy. Jeśli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Jego miłość, nie nasza. Rozumiem, jeszcze raz podkreślam to. To jest Boża miłość, ona należy do Boga. Bóg ją nam udzielił, swego ducha. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas. I że z ducha swego nam udzielił. I jeszcze, żeby już 17 wiersz. W tym miłość doszła do nas, do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki on jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. Nie będziemy. Jesteśmy. Jeszcze raz podkreślę, czy inaczej powiem, żeby to nie zapomnieć. Jeśli jesteśmy nacechowani miłością, nasze życie, nasze działania, jeśli Bożą miłością, to jest oznaka, że nie należymy do tego świata, że nie jesteśmy z tego świata, że to jest z Boga. Jeśli nasze życie, nasze owoce naszego życia są nacechowane tą prawdziwą miłością Bożą, bezinteresowną, miłością, która spełnia ten opis z hymnu o miłości z 13. Tak tylko dla przypomnienia, bo to warto, jej kochany. 13 rozdział, gdzie to jest, pierwszy list. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się. To jest absolutnie, to jest ta miłość. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystko zakrywa. Nasza miłość, niczego nie umie zakryć. Odkrywa, a ta wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Taka naiwna, cudowna. Wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Jej, i nigdy nie ustaje. Chwała Bogu. I nigdy nie ustaje. Nigdy się nie kończy i nie zmienia się. I teraz tak. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Gdyż jaki On jest, tacy my i my jesteśmy na tej ziemi. Jeśli teraz objawiasz Bożą miłość w swoim życiu do bliźniego, to jest, ja nie mówię do Boga, to nie jest tematem tego fragmentu, ma umiłowani, miłujmy się nawzajem. To jest główna treść. Jeśli masz tą miłość, jeśli to jest owocem twojego życia, nie bój się w dzień sądu. Jesteś taki jak On. Nikt nie może, z ludzi nie może być taki bez miłości Bożej. Bez tego, jak On z ducha swego udzielił nam. Nikt nie może być. Jeśli masz te owoce, jeśli ta miłość jest w tobie, jeśli tym jednym talentem chociażby, jeśli to jest tylko jeden talent, że to jest taki stutalentowy talent, jeśli tym obracasz chętnie, bez trudzenia, bo ona nie ustaje nigdy i jeszcze raz nigdy, nie bój się w dzień sądu. Nie bój się, czy grzechy twoje będą ci policzone, czy wspomniane, czy zapomniane. Nie bój się. Jesteś taki jak On. Nie bój się w dzień sądu. Bo w miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Kto więc się boi, nie jest doskonały w miłości. Nie ma strachu. Jeśli miłość się rozgości w naszym sercu, Boża miłość, nie nasza, jeszcze raz, Boża miłość, jeśli damy jej miejsce i będziemy szafować tym talentem Bożym, dlatego każdy ma talent, przynajmniej jeden, przynajmniej ten, to nie będzie strachu. Wiecie, ja tak sobie, kiedy to czytałem, jak mi obrazek sobie wytworzyłem, bo lubię, jak Adam jeszcze w raju, jeszcze gdy był w porządku przed Bogiem, przychodził do Ewy, spotkał Boga i przychodził do Ewy i mówi: ach, dzisiaj znowu Pana Boga spotkałem. Przyszedł do mnie. Tam akurat spotkałem takiego zwierzaka dużego. Miałem mu nadać imię, bo Bóg mówił: nadaj im imiona. Taki rogi miał, taki piękny, taki poważny, taki stateczny. Nazwałem go Żubr. Aki poczciwy, kochany zwierzak. I Pan Bóg przyszedł do mnie i jak myślicie, tak sobie myślę, tak to z radością mówił. Ze strachem? Nie. Z radością, ze szczęściem, uśmiech. Znowu Pan przyszedł do mnie. Codziennie przychodził do nich. Codziennie z nimi rozmawiał. Oni mieli tą cechę miłości. Wiecie, tą miłość zniszczył grzech. Zżarł. Spalił. I człowiek już nie potrafił. I co się stało? Jak grzech spalił miłość. Gdy Bóg nadchodził, to co? Schował się. Bał się. Nie było już miłości. No to pojawił się strach. Proste. Jeśli jest Boża miłość i szafujemy tą miłością, hojnie. Nie jest to z nas, to jest dla chwały Bożej, naprawdę. Nie ma strachu przed dniem sądu. Przed tym, że Chrystus będzie z nami, że Chrystus będzie nas prowadził, że przeprowadzi nas. Nie ma strachu. W miłości nie ma strachu, nie ma bojaźni. Miłość usuwa strach. Wiecie, kiedy jest miłość, to nie jest dobrze tylko tym, którym tą miłość okazujemy, prawda? Bo najlepiej jest nam, którzy okazujemy tą miłość. Najlepiej jest dawcy. Naprawdę, dawca jest bardziej szczęśliwy niż ten, który bierze. Kiedy tak powiem, między braćmi mogę powiedzieć tak ze swojego doświadczenia. Kiedy ktoś chce mi pomóc, bywa tak, bywało tak, że wiesz co, mam Pan, jak ci mówię, wiesz, Pan Bóg mi tak na serce położył, żebym ci po prostu to dał. 100 złotych. Wiecie, jak mi ciężko przyjąć? Ja bym oczywiście absolutnie nie przyjął. On mówi, ja wiem, ale ty pomyśl o mnie. Pan Bóg mi to położył na serce. Co może zrobić? Wiecie, jak to jest źle? Przyjąć? Wiecie, kto jest bardziej szczęśliwy? No powinien być ja, nie? Bo ja dostaję, a on traci. On jest bardziej szczęśliwy. Naprawdę. Zawsze tak jest. Spróbujcie. Spróbujcie. Ciężko jest przyjąć. Ale jest dać. Jaka radość, kiedy możesz dać. Nie każdy może z nas dać, tak? Ach, ja wiem. Może nie 100 zł, a 10. To też trzeba pokonać siebie, tak? Ale Bożą miłość możesz dać, bo ją masz. To jest dar, który Bóg ci dał. Wziąłeś go darmo, to darmo dawaj. Szafuj nim. I ten, co miał 10, szafował nimi i dalsze 10 upracował dla Pana. I dalsze 10 podwoił. I ten, co miał 5 też. Szafuj tą miłością. Będzie się pomnażać. Wszyscy będą szczęśliwi. Czego sobie i wam życzę. Amen.